Teraz po południu wnet krótka wędrówka po Bliskim Wschodzie. Paweł Rakowski jest naszym gościem. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
To najpierw do Izraela się wybierzmy. Izrael, który ma pewien ból głowy i pewien dylemat do rozwiązania. Pomagać Ukrainie przeciwko broni, która płynie z Iranu, czy posłuchać się Putina albo Miedwiediewa i nie zadzierać się z Rosją, jaka będzie decyzja Izraela?
No tak, decyzja Izraela zależy od tego, jakie będą wyniki wyborów. 1 listopada odbywają się kolejne wybory do Knesetu.
Piątek chyba w tej serii, o ile dobrze pamiętam.
Tak jest. To już jest seria tak właściwie, która wszystkich męczy, zarówno Izraelczyków, jak i też cały Bliski Wschód. Natomiast to jest o tyle decydujące, że bardzo ważnym elementem izraelskiej polityki jest sektor rosyjski, nazwijmy to w ten sposób. 1/9 Izraela, czyli około ponad 1 000 000 wyborców, to są ludzie, którzy tak zwani Rosjanie, czyli imigranci lub też potomkowie imigrantów z byłego ZSRR. No i to jest o tyle ważne, że o ten sektor zabiega zarówno Benjamin Netanyahu, jak i też tradycyjnie Avigdor Lieberman. No i taką innowacją jest to, że jeszcze nie za bardzo wiadomo, jak ten sektor zareaguje politycznie na wojnę na Ukrainie. Wiemy o tym, że przyjechali uchodźcy z Ukrainy też, że no jednak duża część Izraelczyków rosyjskiego pochodzenia, czy może sowieckiego pochodzenia sympatyzuje z Ukrainą, ale też to też jest lwia część, która sympatyzuje z Putinem jednak. No i to jest odpowiedź i odpowiedź otrzymamy po tych wyborach, kiedy to zobaczymy, jak będzie się układały różne machinacje i różne wyniki polityczne, które to po prostu będą konstruowały przyszły Kneset. Dlatego też patrzymy na Benjamina Netanyahu, który jest najprawdopodobniej wygra te wybory, ale jednak nie możemy zapominać o tym, że jego taki adwersarz, Avigdor Lieberman, no na pewno otrzyma stosowną ilość mandatów i od niego też będzie zależało, czy na przykład Netanyahu albo ktoś inny będzie formował rząd. Dlatego też izraelska polityka jest na wstrzymaniu przed tymi wyborami. No i akurat pozostaje teraz sprawa podstawowa.
A czy to jest taka proste rozwiązanie, tylko panu redaktorowi przerwę. Lieberman to jest opcja bardziej prorosyjska, Netanyahu bardziej proukraińska, bardziej pronatowska, także proamerykańska w tym sensie. Czy nie ma takiego prostego rozszeregowania?
Nie ma takiego prostego rozszeregu. Znaczy to, że Lieberman jest człowiekiem Putina na Bliskim Wschodzie, to akurat to jest wiedza powszechna i z tym sam Lieberman się nie kryje. Natomiast to, żeby Benjamin Netanyahu tu był jakimś wielkim orędownikiem suwerenności, integralności terytorialnej Ukrainy, to też tak nie można powiedzieć. Też jeszcze do tego łączy się kolejny element. Mianowicie chodzi o to, że w związku z kryzysem na linii państwa OPEC, a przede wszystkim Arabia Saudyjska, Stany Zjednoczone, no widzimy, że Bliski Wschód pokazuje żółtą kartkę Ameryce, a przynajmniej demokratom. Oczywiście Biden może pokazać czerwoną kartkę, ale wtedy to już mamy troszeczkę inną rzeczywistość, ale to już by było tak jakby na to się na chwilę obecną nie zapowiada. Niemniej Benjamin Netanyahu, jeżeli by wygrał wybory, to jednak by dołączył, nazwijmy, do tego elementu, w którym to jest, znaczy do tego bloku, w którym to jednak jest ciężkie życie z demokratami. To też pamiętajmy o tym, że to przez interwencję Blinken niejako Benjamin Netanyahu stracił władzę w czerwcu poprzedniego roku. Tak więc oczywiście tutaj to nie jest takie równoznaczne, ale oczywiście tutaj istotne jest to, że udział Iranu na wojnie na Ukrainie no, tworzy nowe realia i Izrael tak właściwie ma o czym myśleć, a ten temat nie tylko jest zależny odnośnie kwestii dronów, którymi Putin terroryzuje ukraińskie miasta, ale też przede wszystkim co Irańczycy dostali w zamian, ponieważ tu jest temat o wiele szerszy, ponieważ no wiadomo, na Bliskim Wschodzie nie ma nic za darmo i takie są insynuacje, że skoro Rosjanie tak właściwie no, realizują albo wspomagają irański program atomowy, to może w zamian za drony Irańczycy dokończą ten program atomowy i będą tym krajem atomowym. No to jest oczywiście coś, co Izrael musi rozmyślać cały czas. No i też jeszcze pojawia się inny wątek, ponieważ tutaj my akurat w Europie, znaczy Polska, Ukraina, też państwa bałtyckie, Skandynawia, no liczymy na to, że wojnę wygra Ukraina i że Rosja zostanie w jakiś tam sposób ukarana i no jednak pożałuje tej swojej decyzji. Tak jeśli chodzi o osłabienie w wpływów Rosji na Bliskim Wschodzie, to jednak może być trochę szokujące dla obecnej układanki i widzimy, że chyba nie jest to do końca tak pożądane z perspektywy Izraela. Przede wszystkim chodzi o to, że Rosja dobrze szachuje Iran w Syrii i to jest coś, do czego Izrael się przyzwyczaił. No i też to też izraelscy komentarze zwracają uwagę, że od tygodnia nie było żadnego nalotu izraelskiego na Syrię. Coś, co na pewno powoduje to, że jakiś proces negocjacji się za kulisowy toczy i obie strony się przyglądają sobie. Oczywiście tutaj Dmitry Miedwiediew wprost powiedział, że układ gry zostanie zmieniony, jeżeli Izrael dołączy do dostawców broni dla Ukrainy. Izrael tak właściwie teraz twierdzi, że oczywiście żadnej pomocy zbrojnej dla Ukrainy nie będzie, ale wraz z ukraińskimi ekspertami izraelscy fachowcy będą mogli opracowywać jakiś plan działania wobec tych dronów, które Rosja wykorzystuje. Temat jest o tyle istotny dla Izraela, że Izrael jest bardzo zainteresowany danymi wywiadowczymi, jak i też tym, co jak te drony irańskie się sprawują, ponieważ ich producenci pierwotnie tworzyli takie drony jak Shahed 136 czy Arash 2 do tego, żeby atakować Arabię Saudyjską i Izrael. Tak więc to jest coś, co pewnego rodzaju bliskowschodnio-europejski targ się rozpoczyna. No i po wyborach będziemy widzieli, w którym kierunku on będzie podążał.
A z drugiej strony mamy inne kraje, mamy Saudów chociażby, którzy dopiero co, wydaje się, postawili się bardzo mocno Ameryce, a z samej administracji Joe Bidena popłynęły pomruki niezadowolenia, nawet takie słowa, które wskazywałyby, że demokraci chcą wytoczyć oficjalną i formalną wojnę dyplomatyczno-propagandową Arabii Saudyjskiej.
Tak, to co się dzieje na linii Stany Zjednoczone-Arabia Saudyjska, to jednak pokazuje to, że polityka no jednak jest zależna od emocji, jak i też od czynników ludzkich, bo ten konflikt, który naprawdę w chwili obecnej przechodzi przez no, cały Bliski Wschód, ale też i cały świat, to on jest problemem, nazwijmy to może nie polityki, ale polityków. Niestety Arabia Saudyjska poszła na konfrontacyjny kierunek względem Waszyngtonu. To oczywiście ma kilka podłoży, to znaczy z jednej strony tutaj demokraci mają pretensje o to, że Mohammed bin Salman najprawdopodobniej jest w jakimś, w cudzysłowie, układzie z republikanami i że tak właściwie no nie spełnił prośby demokratów odnośnie tego, żeby ta decyzja, która została w październiku podjęta, że ona mogła być podjęta, ale za miesiąc, po wyborach amerykańskich. No teraz oczywiście Biden jest w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ amerykański wyborca dostał taki komunikat, że jednak ta cena ropy, znaczy ta cena paliwa, tak właściwie no, będzie albo na pewno nie zmaleje, ale może też wzrosnąć, ponieważ taki jest skutek decyzji OPEC. No i to jest oczywiście bardzo niekorzystne, jeśli chodzi o przed wyborami do Kongresu i do Senatu. Natomiast jeśli chodzi teraz dalej, no tak jak już mówiłem wcześniej, Bliski Wschód pokazał żółtą kartkę, ponieważ do Arabii Saudyjskiej dołączają też, nazwijmy to z poparciem, takie kraje jak Maroko, też Algieria. To jest ciekawe, że tam gdzie Maroko, tam zawsze Algieria się wykluczała, no ale tym razem już nie. Też do tego poparcia dołącza Egipt, Jordania, Autonomia Palestyńska, Kuwejt, Oman, Bahrain, Zjednoczone Emiraty Arabskie, tylko Katar się dystansuje od decyzji Arabii Saudyjskiej, ale Katar jest w OPEC tylko i wyłącznie dla towarzystwa, ponieważ to już jest państwo gazowe. Tak więc no widzimy to, że taka konfrontacja, która może być przeprowadzona i ona chyba będzie przeprowadzona, ponieważ Mohammed bin Salman wykluczył możliwość spotkania z Joe Bidenem w najbliższym czasie, to jest niepotrzebną emocją, jeśli chodzi o sprawę tej polityki najwyższej miary, ponieważ sama decyzja państw OPEC, jak i też sama strategia Arabii Saudyjskiej nie jest oparta o Rosję. To znaczy tutaj trzeba akurat mówić wprost, że Rosja no, nie ma nic do zaoferowania Arabii Saudyjskiej. Tylko jedyny temat, który łączy Arabię Saudyjską z Rosją, to jest kwestia surowców. To wszystko, tak? No, wczoraj Mohammed bin Salman ogłosił wielką saudyjską rewolucję przemysłową. Oczywiście tam jest tutaj akurat szczególnie są, znaczy nie są podane, ale PR-owo to wygląda w ten sposób, że Arabia Saudyjska no, ma być tym czołowym krajem rozwiniętym. Tak? No, widzimy chociażby po rosyjskiej kondycji, że daleko Rosji do kraju rozwiniętego czy nawet rozwijającego się. Tak więc tutaj akurat jest temat taki, że bez współpracy z amerykańskim kapitałem i korporacjami, no ten proces reform w Arabii Saudyjskiej pod względem technologicznym no, na pewno nie będzie się odbywał tak płynnie, jakbyśmy tego chcieli. I teraz sprawa podstawowa. Kto może tak właściwie skorzystać na tej wymianie ciosów? Ponieważ te ciosy najprawdopodobniej jakieś zostaną przeprowadzone, tylko że na pewno nie w wymiarze strategicznej, ponieważ wymiar strategiczny współpracy pomiędzy Arabią Saudyjską i Stanami Zjednoczonymi jest... No jest na tyle zintegrowany i na tyle konstruktywny, że ciężko tutaj mówić o tym, żeby Amerykanie na przykład wycofali swoje wojska z Arabii Saudyjskiej. To jest na chwilę obecną niemożliwe jeszcze i jeszcze tak zaogniennego kryzysu nie mamy, ale już mówi się o tym, że Joe Biden będzie nakłaniał biznes amerykański do tego, żeby ograniczyli swoją współpracę z Arabią Saudyjską. No to akurat może być bardzo bolesne, z tym, że jeżeli popatrzymy chociażby na to, kto jest głównym inwestorem szeregu różnych dziedzin przemysłu, czy też nowoczesnych technologii, szczególnie do linii krzemowej, to widzimy saudyjski kapitał. Tak więc to akurat powoduje to, że no, mogą być pewnego rodzaju poklaskiwania, czy znaczy jakieś klepnięcia, ale naprawdę na jakieś potężne ciosy na chwilę obecną się nie zapowiada, no bo obie strony po prostu byłyby dość mocno stratne.
A z drugiej strony, jak Saudowie patrzą no, na politykę Iranu i na to, że w zasadzie robiąc interesy w jakimś sensie z Rosją, no to tak naprawdę wchodzisz też w interesy z Iranem, bo chyba dla Rosji ten Iran zawsze będzie ciekawszym partnerem niż chociażby, niż nawet Saudowie.
Znaczy tutaj akurat właśnie pan poruszył temat kluczowy, że z reguły jest tak, że gdzie jest Iran, tam Arabii Saudyjskiej nie ma ze wzajemnością, tak? Arabię Saudyjską interesują nowoczesne technologie i zbrojenia. Zbrojenia po to, żeby akurat bronić się między innymi od Iranu i od partyzantów Huti z Jemenu. Widzimy o tym, że Rosja no, na rynku zbrojeniowym tak właściwie no, nie ma nic do zaoferowania i nic do pokazania, tak więc tutaj akurat oczywiście kraje Zatoki Perskiej będą starały się równoważyć amerykańskie zbrojenia takimi projektami jak z Francuzami czy z Brytyjczykami. Mówi się też o Chińczykach, ale to jest jeszcze bardzo odległa myśl, no bo jednak Saudowie mają ten przywilej, że po prostu płacą największe pieniądze, to też domagają się najlepszej jakości. Chińczycy tak właściwie, jeśli chodzi o kwestie jakości, są skompromitowani na Bliskim Wschodzie. Natomiast tutaj akurat istotne jest to, że jedyną łączność tak właściwie pomiędzy Arabią Saudyjską i Rosją jest, tak jak już mówiłem, kwestia surowców. Natomiast to, co jest bardzo, bardzo mocno niepokojące, być może właśnie coś, co akurat Zatoka Perska rozpatruje teraz w swojej jakiejś percepcji, jakby wyglądał świat po tym, jak Rosja by oklapła, czy może by osłabła, albo by na przykład zniknęła z regionu, ponieważ od 20 lat mamy mniej więcej stały układ, do którego elity się przyzwyczaiły, no i to jest w jednej strony oczywiście możliwe, ale z drugiej strony wygodne, więc to też powoduje to, że nie do końca mi się wydaje kraje trzeciego świata ogółem chciałby upadek Rosji, czy po prostu takie totalne osłabienie Rosji. Natomiast ja jeszcze bym tutaj wrócił do kontekstu amerykańskiego, ponieważ bardzo dużo komentatorów zwraca uwagę na to, że Mohammed bin Salman będzie grał na Trumpa, że ma jakieś układy z Jaredem Kushnerem, tutaj akurat jakoś dość mocno go tam inwestuje. Tylko problem polega na tym, że nawet jeżeli Trump by wrócił na fotel prezydenta, to jednak to już by po tych 4 latach tego konfliktu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Arabią Saudyjską, już by była zupełnie inna percepcja Amerykanów, amerykańskiej opinii publicznej, jak i też elektoratu odnośnie Mohammeda bin Salmana, człowieka, który no jednak ma dość dużo za uszami, jeśli chodzi o kwestie praw człowieka, no to trzeba mówić wprost. No i też przede wszystkim to, że już ten PR, który był bardzo taki potężny 2016, 2017, 2018, no już po prostu by nie działo, no bo jednak przez kolejne dwa lata spodziewajmy się tego, że jednak Arabia Saudyjska będzie przedstawiana jako kraj wrogi interesom amerykańskim, no bo już takie zapowiedzi i płyną, szczególnie ze strony decydentów demokratów. To jest pewnego rodzaju absurd, ten konflikt, który się dzieje, no ale takie są fakty, że w najmniej korzystnym momencie okazuje się, że jednak ambicje czy też błędy jednostek powodują niepotrzebne napięcia, które no niestety mogą być dość mocno kosztowne dla no po prostu ludzkości, tak, w sensie każdy chciałby mieć tańsze paliwo niż droższe.
I każdy chciałby jakoś ten kryzys przejść mniej więcej suchą stopą, chociaż tutaj w najbliższych miesiącach może być trudno. To na koniec pytanie o to, jaki ruch może wykonać Waszyngton na Bliskim Wschodzie, gdzie się zruszyć Izrael niepewny, Teheran wrogi, Saudowie też nieprzychylni.
No to właśnie, to jest najlepsze, że akurat doszło do takiego wielkiego paradoksu, jeśli chodzi o zdolności amerykańskiej dyplomacji i obecnej administracji. Natomiast no, ja tutaj się odwołam do pewnego wątku ukraińskiego, mianowicie prezydent Zełenski krytykował Izrael. Mówi się o tym, że Ukraina zerwie stosunki dyplomatyczne z Iranem, natomiast prezydent Zełenski dziękował osobiście Mohamedowi bin Salmanowi za wsparcie, za mediację, no i też za darowiznę w wysokości 400 milionów dolarów. Tak więc no to też pokazuje to, jak bardzo absurdalny jest obecny konflikt pomiędzy Waszyngtonem i Rijadem. No i najprawdopodobniej miejmy nadzieję, że demokraci nie będą go eskalować. Tak samo jak Mohammed bin Salman jednak. Chociaż ja mam tu pewne obawy, czy jest ktokolwiek w Rijadzie, kto mógłby utemperować gorący temperament 37-letniego następcy tronu, no bo to już jest troszeczkę inna sytuacja. Tutaj
to jeszcze tylko powiedzmy monarki, następcy tronu, który de facto rządzi, bo sam król to już pan grubo po 80 schorowany, więc to 37-letni książę podejmuje istotne decyzje.
Tak, i to jest akurat właśnie tutaj różnica pomiędzy monarchią absolutystyczną, a jednak aparatem państwa demokratycznego. I nawet jeżeli tutaj Biden może, ten jego słynny wpis na Twitterze, który powiązał Arabię Saudyjską z Rosją, coś co jest no, zdaniem Saudów wielce krzywdzące, no to jednak tutaj mamy do czynienia z jednak pewną różnicą pomiędzy kto jest decyzyjny w jakich ośrodkach i jak można wybrnąć z tego kryzysu. Ja mam nadzieję, że obecna sytuacja w najbliższym czasie będzie pewnego rodzaju chłodną, zimną relacją, która nie eskaluje do czegoś gorszego.
Powiedział Paweł Rakowski, dziennikarz i ekspert zajmujący się polityką bliskowschodnią. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.